Gazoport i gaz z Kataru. Szykuje się coraz większy skandal, tak poinformowała w ostatnich dniach również jeden z dzienników. 20-letni kontrakt, przypomnijmy, jaki zawarł PGNiG z Katargaz o zakupie przez Polskę 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, został właśnie odsprzedany przez katarską spółkę bankowi inwestycyjnemu Merrill Lynch. Lynch, chyba dobrze czytam, Lynch. Przypomnijmy tylko, że wspomniany kontrakt został podpisany w 2009 roku po negocjacjach przeprowadzonych w Katarze przez premiera Donalda Tuska i ministra skarbu Aleksandra Grada i miał pomóc polskiemu rządowi w znalezieniu inwestora z tego kraju dla stoczni w Gdyni i Szczecinie. Co z tym się stało, to już wiemy dobrze. Wiemy również, że przesuwany jest czas budowy oddania gazoportu. Dlaczego tak się dzieje? Witam serdecznie na naszej antenie pana profesora Mariusza Oriona Jędryska, kiedyś głównego ekologa kraju. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I pan profesor nam tutaj odpowie na to pytanie, ale też właśnie to się łączy z pana wyjazdem. Słyszałem, że na jakiejś konferencji był pan znaczącej w Londynie.
No wczoraj byłem na konferencji na drugim szczycie gazowym, chodzi o gaz i ropę z łupków. No, ale może najpierw o tym katarskim gazie. No, sprawa jest dość kuriozalna, ma wiele lat. W zasadzie ten kontrakt był przygotowany, ten Prawa i Sprawiedliwości zaczął, projekt przygotował budowę tego, znalazł pieniędzy na budowę tego gazoportu. W 2006 roku podjęta była decyzja. Tusk kopał pierwszą łopatę, jak tylko został premierem, potem się nic nie działo. Ale kontrakt podpisano. No, według mojej wiedzy, co oczywiście należałoby jakoś potwierdzić, że państwo polskie, rząd polski załatwiał sprawy kontraktu poza oficjalnymi, bez oficjalnych kanałów osób, które w tym czasie były usytuowane w polskich ambasadach i tak dalej w tym regionie, ponieważ to oczywiście byli ludzie nominowani jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i mamy teraz, co mamy. Kontrakt został taki podpisany, że można go sobie sprzedawać, jak się chce, z tego, co oczywiście mówię, komentuję to, co w prasie jest, a gazoport nieczynny, nie wiadomo, kiedy będzie czynny. Zawalono przy tym oczywiście, czyli tutaj nie mamy bezpieczeństwa gazowego, jeśli chodzi o import, nie mamy interkolektorów odpowiednich, żeby dywersyfikować dostawę gazu innego niż rosyjski w praktyce, bo nawet jak to będzie z Niemiec, to i tak jest gaz rosyjski, jak Rosjanie ograniczą dostawę gazu do Niemiec, to wtedy Niemcy przestaną przesłać nam do Polski, tak jak myśmy zrobili to w stosunku do Ukrainy. Tam niewielki był przesył, tak zwany rewers. Gaz w łupkach zawalony, ostatnie firmy już się wycofują. Właśnie tutaj płynnie przechodząc do sprawy, to byłem właśnie na tej konferencji Szczyt Gazowy, ważna konferencja, miało być specjalne wystąpienie ministra środowiska, który jest wiodącym w tym zakresie, ministra środowiska z Polski, który wiodącym w tym zakresie jest, jeśli chodzi o poszukiwanie gazu w łupkach o koncesję. Działa przy pomocy głównego geologa kraju, tak jak ja byłem zastępcą pana profesora Szyszko, który przed chwileczką mówił, będąc głównym geologiem kraju, kiedy wydałem pierwszą koncesję. No i miał tutaj przyjechać, nie przyjechał, nie pojawił się. Miał przyjechać, co ważne, Kamysz Parmer, który z firmy Filex, która w Polsce inwestuje. Kilka dni temu próbowałem pytać na Komisję Ochrony Środowiska, czy jest prawdą głównego geologa kraju, czy jest prawdą, że ta firma się wycofuje. Wtedy mi zaprzeczono. Okazuje się, że pan Parmar nie przyjechał, dlatego właśnie, że pakuje manatki z Polski. Więc następna poważna firma, która sporozumiała, pakuje manatki, a to jest wynikiem wyłącznie tego, krótko mówiąc, rezygnuje z poszukiwań w Polsce, mimo że każdy z tych firm, która rezygnuje, zainwestowała kilkaset prawdopodobnie milionów dolarów, że to są naprawdę spore kwoty. Wynika to z tego, że nie chcą dalej ponosić wielkiego ryzyka politycznego, ryzyka organizacyjnego.
No właśnie, ale skąd, panie profesorze, bo czas mamy ograniczony, skąd się bierze to ryzyko polityczne i ekologiczne?
Ryzyko polityczne się wiąże z niepewną sytuacją i uznaniowością, a także brakiem wsparcia państwa i brania na własne barki ryzyka, całego ryzyka inwestycyjnego. Kiedy ja przygotowywałem projekt, to właśnie było w ten sposób. Ponieważ państwo nie może dużo ryzykować, wydałem tylko 11 bodajże koncesji 4 różnym podmiotom. I my mieliśmy mieć udział w tych koncesjach. Tutaj ci ludzie, czyli rząd PO, porozdawał wszystkie koncesje, a nie zabezpieczył interesu państwa. Żadnego udziału w tym państwu nie ma. I teraz tak, jedni są bezradni, bo nie ma organu państwa, który by ich wsparł, czyli mówię o inwestorach, a państwo jest zupełnie bezradne, bo firmy albo rezygnują, albo sprzedają komu chcą koncesję, my nawet o tym nie wiemy komu. Ale ja o tym przestrzegałem w 2010 roku oficjalnym liście otwartym do Donalda Tuska bez odpowiedzi, poza tym, że to rozpatrują odpowiednie organy rządowe. No i na tym sprawa skończona, prawda? Także my w tej chwili te poważne firmy żeśmy stracili, to było widać już od kilku lat, że tak się stanie. Stało się to w ostatnich 2 latach. Prawo geologiczne i górnicze jest fatalne. Ustawa dotycząca specjalnego podatku od węglotorów jest fatalna. Doprowadzi do rabunkowej w mojej opinii eksploatacji. I teraz w tym jeszcze rząd zapowiada, Ministerstwo Skarbu, że będzie następna jakaś specjalna jeszcze ustawa łupkowa. Ja pytam, dla kogo? Dla firm polskich, które jeszcze tylko, w sensie już tylko firmy polskie będą w tej chwili czy inwestują. I nie ma nawet kto, bo po raz drugi powołany jest konsorcjum z udziałem KGHM i Orlenu. Pierwszy raz nie doszło do skutku wydanie 1,4 miliarda złotych na poszukiwania. W tej chwili chce się wydać 5 miliardów złotych, tak szumnie zapowiadają, z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu. Wiadomo, na stasie prawdy, co to jest za agencja i tam jest ta kamieni kupa i tak dalej. A jednocześnie jak macie to zrobić, kiedy podatkami i złymi decyzjami KGHM już doprowadzono do sytuacji, że ma 9 miliardów złotych długu, a PKN Orlen w tej chwili po spisaniu na straty innych inwestycji ma 5 miliardów złotych strat. I oni mają jeszcze dodatkowo wydać pieniądze na inwestycje, które według wszystkich inwestorów, którzy w Polsce się znaleźli, obarczone są makabrycznym ryzykiem. Ja to ryzyko dzisiaj oceniam na około 15, czyli 15-krotność wydatkowanych pieniędzy na poszukiwania. Kiedy myśmy oddali władzę, ja to ryzyko oceniałem na 5-7. To jest wielka zasługa, to jest ten cud Tuska, podnieść ryzyko inwestycyjne w ten sposób, że nikt niczego tutaj w Polsce nie będzie chciał zrobić. Zostają tylko spekulanci i ci, którzy chcą zablokować poszukiwania.
Czyli zadam takie pytanie banalne może, że czyli co, może wykończymy ten gazoport, ale będzie bardzo trudno go zapełnić szybko gazem.
Oczywiście problemem dla gazoportu jest nie tylko są kontrakty, tutaj handel kontraktami, to poza wiedzą państwa i zgodą. To jest jedna rzecz. Tutaj minister Grab powinien bardzo mocno się tłumaczyć. I oczywiście Tusk. Natomiast drugą sprawą jest to, że nie wkopano odpowiednią głębokość linii Nord Stream, która przesyła gaz do Niemiec. W związku z tym duże tankowce nie wpłyną. A dlaczego muszą być duże tankowce? Dlatego, że jeżeli mamy dostawać gaz bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, to jest efekt moich rozmów, uczestniczyłem tam, były 3 kongresmenów na Radzie Atlantyckiej w kwietniu tego roku, że przepływ przez kanał panamski, bo z tamtej strony musiał być gaz ładowany, i przez kanał panamski, bo to muszą być ogromne statki, które płyną bardzo daleko, musi się opłacić, tylko w dużym statku się opłaci wieźć takie ilości gaz, po prostu wtedy będzie on tańszy, bo transport jest jednak bardzo drogi na takie duże odległości. No i on potem ma wpłynąć do Świnoujścia, jak nie może, bo będzie musiał przepchnąć nad nitką gazociągu. I myśmy, czy nad Nord Streamy, i myśmy w 2007 roku, czyli ja przygotowałem specjalną komisję, która miała specjalną podkomisję, która miała do spraw Nord Streamu i ochrony środowiska na Morzu Bałtyckim, gdzie była nawet specjalna uchwała prowadzonej przeze mnie spotkania HELCOM, czyli ministrów ochrony środowiska, spotkania w Krakowie w 2007 roku, gdzie myśmy praktycznie zablokowali możliwość położenia w ogóle gazociągu na wiele, wiele lat. No ale cóż, rząd Tuska porozwiązywał tą komisję, ludzie zostali rozpuszczeni, najlepsi specjaliści polscy i nawet zagraniczni tutaj, którzy byli już z nami w jakiś sposób związani, zostali
mówimy o tym,
panie, no i mamy co mamy.
Mamy co mamy, panie profesorze, są dwa wyjścia, albo załamywać ręce i narzekać, albo wyciągać wnioski.
Najważniejsze w tej chwili mieć, zakupić własny jakiekolwiek, żeby przetrwać zimę, czyli drewno, węgiel polski i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, te rzeczy, które się w polskich kopalni działy, ja je przewidziałem wielokrotnie. Już 2 lata temu pisałem, jaka jest sytuacja i co należy robić. I jeszcze przed tymi ostatnimi strajkami ze 2 tygodnie temu duży wywiad dałem w Stefczyk Info, gdzie pokazałem te mechanizmy. Polska jest źle zarządzana, jeśli chodzi o surowce. Główny geolog kraju nie jest geologiem. Dyrektor Departamentu Geologii nie jest geologiem w rządzie. Służby geologiczne, czy Państwowe Instytuty Geologiczne, które jest niby służbą geologiczną, nie jest geologiem. No to jak ma być dobrze? No, To jest po prostu niemożliwe do wykonania i pytanie tylko to jest, czy jest intencja, czy taka nieodpowiedzialność. Ja uważam, że aż tak nieodpowiedzialnym być nie można i tak niekompetentnym. To musi być według mnie intencja, no ale nie mam oczywiście żadnych dowodów, więc to jest tylko moje przypuszczenie.
Bo za intencję się nikogo jeszcze nie można oskarżyć, a tym bardziej ukarać. Dziękuję panie profesorze za rozmowę, za
dziękuję
komentarz.
Bardzo,
pozdrawiamy serdecznie.
Boże, i zapraszam na swoją stronę internetową.
Zapraszamy na pana stronę, tam są ciekawe rzeczy. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, pan profesor Mariusz Orion-Jędrysek, były główny geolog kraju, był naszym gościem.